Świat nowych mediów.
Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Gdańsk. 10 minut po 11 oznacza, że czas na spotkanie z nowymi technologiami. Różne wymiary nowoczesnych rozwiązań w trakcie naszych spotkań omawiamy. Oczywiście z zaproszonymi gośćmi. Audycję realizuje Kasia Piekło. Już wiem, że wszystko będzie doskonale. Filip Jędrusz przy mikrofonie. Kłaniam się do 12. Jesteśmy dzisiaj w świecie cyfrowej dostępności i jej różnych, najróżniejszych wymiarów. Gwarantuję, że dzisiaj Państwo dowiedzą się kilku ciekawych rzeczy i tego właśnie, jak świat może, a jak powinien też wyglądać, jeśli chodzi o cyfrową dostępność. Z nami Rafał Harłampowicz, specjalista do spraw technologii asystujących i dostępności cyfrowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek musimy wyjść od pańskiego zawodu, tak myślę. Jak wygląda taka praca, jak się zostaje takim też specjalistą? Bo rozumiem, że tu w grę wchodzi też testowanie wielu rozwiązań.
To oczywiście każdy ma trochę inną historię. U mnie to było życie, tak? Bo jestem niewidomy, więc musiałem korzystać z tych technologii asystujących. Zaraz wytłumaczę, czym są technologie asystujące. W każdym razie najpierw byłem użytkownikiem, no a potem wyspecjalizowałem się w tej dziedzinie. Zacząłem testować, zacząłem konsultować, pomagać, projektować nowe rozwiązania. Więc tak pokrótce to taka była moja ścieżka.
Ale rozumiem, że to też wynika z pańskiej ciekawości, dociekliwości, szukania tych rozwiązań, nowinek i no, tego, że te technologie jednak w jakiś sposób postrzega pan jako coś, co może dużo dać.
Tak, ale to jest generalnie cecha wszystkich testerów. Niezależnie, czy zajmują się technologiami asystującymi, czy dostępnością, czy to są testerzy po prostu w firmach IT, oni rzeczywiście wszyscy są ciekawi tego, co robią i drążą. Tak? Nikt nie będzie dobrym testerem, jeżeli nie lubi i nie potrafi drążyć.
Bo to jest powtarzanie kolejnych czynności tego, czy coś działa, czy coś można ulepszyć, jak to wygląda?
Tak, to jest powtarzanie z jednej strony i to jest często najmniej ciekawe, ale głównie także dochodzenie, dlaczego coś nie działa, albo co się stanie, jeżeli zrobię to, a potem zrobię tamto i wyszukiwanie takich ciekawych przypadków. Czyli w przypadku... Może w ogóle wytłumaczę, czym są technologie asystujące tak. w kontekście dostępności cyfrowej, bo o samej dostępności cyfrowej tutaj bardzo fajnie mówiła Gosia Szymczak i Leszek Chronicki, którzy byli gośćmi u pana. Czyli dostępność cyfrowa to jest takie tworzenie interfejsów, żeby były dostępne dla jak największej ilości ludzi. I tu z jednej strony mamy odpowiednie projektowanie, na przykład kontrast, tak? Są pewne zasady, jaki kontrast jest optymalny i dzięki temu, że jest odpowiedni kontrast dla treści zachowany, to na przykład osoby starsze mogą bez większego wysiłku czytać strony internetowe czy używać aplikacji. To jest coś, czego my jako zwykli użytkownicy internetu czy różnych urządzeń w ogóle nie zauważamy i nie myślimy o tym.
A czyli to może być na przykład żółty tekst na czarnym tle. To są przełączniki, prawda?
Nie. No, nie chodzi o przełączniki. Właśnie ideał jest taki, że nie mamy przełączników kontrastu. Mamy zasady, to jest WCAG, czyli takie wytyczne co do dostępności, które mówią, że na przykład kontrast dla tekstu powinien być 4,5 do 1. To jest taki parametr. I teraz, jeżeli tej zasady się trzymamy, to większość ludzi nie chodzi o osoby bardzo słabowidzące, ale większość ludzi o takim normalnym wzroku czy słabszym wzroku, im te treści będzie się czytało bezproblemowo. I wtedy nie potrzebujemy żadnych przełączników. Te przełączniki, one fajnie wyglądają, ale czasem szkodzą, prawdę powiedziawszy. Teraz nie mówię o kontraście, ale na przykład o takich wtyczkach dostępnościowych. Natomiast jeżeli mamy ten kontrast zachowany, no to wtedy więcej osób może dane treści odbierać bezproblemowo i ludzie tego w ogóle nie zauważają. Tak, jeżeli strona jest zrobiona zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej, na przykład jeżeli chodzi o kontrast, użytkownicy tego w ogóle nie zauważają. I to jest jak gdyby jeden aspekt dostępności cyfrowej. O, podam drugi przykład. Komunikaty o błędach. zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej komunikaty o błędach powinny być jasne i opisowe. Czyli jeżeli źle wypełnimy jakieś pole albo zapomnimy o nim, to nie powinien być komunikat, nie wiem, błąd, tylko powinien być komunikat, który mówi na przykład, nie wiem, wpisz imię, tak, albo wpisz adres e-mail, albo nam jeszcze wyjaśni, co robimy źle. Jeżeli to jest zaimplementowane, my jako użytkownicy tego nie zauważamy. Ludzie nawet nie wiedzą, że to jest dostępność cyfrowa. A teraz drugi aspekt dostępności cyfrowej to jest takie programowanie, takie kodowanie interfejsów, żeby one były dostępne dla technologii, nie, może tak, żeby przekazywały potrzebne informacje technologiom asystującym, czyli technologiom używanym głównie przez osoby z niepełnosprawnościami, na przykład niewidomi używają programów do czytania ekranu, ale albo na przykład ludzie, którzy sterują głosem, tak, sterują komputerem za pomocą głosu, to też używają specjalnego oprogramowania. Więc takie robienie stron, żeby na przykład screen reader wiedział, tak, czytnik ekranu wiedział, że teraz jestem na nagłówku, a teraz jestem na obrazku, a teraz jestem na polu formularza i tak dalej. I teraz znów podam przykład, taki, który każdy może sobie sam sprawdzić, poza ludźmi, nie wiem, którzy nie mają mediów społecznościowych. Teksty alternatywne. Tutaj też mówiła o tym Gosia Szymczak. Tak, tekst alternatywny to jest tekst, który dodajemy do obrazka. Czyli mamy obrazek, nie wiem, pieska biegającego po plaży. Dla każdego widoczny. Nie wiadomo, jak trafi taki obrazek na przykład na Facebooku. Usłyszy, kiedyś by usłyszał po prostu obrazek. Teraz może usłyszeć taki automatyczny tekst od Facebooka. Na obrazku może jest pies i plaża. Ale jeżeli takie zdjęcie dodajemy, i to każdy może sprawdzić sam, to pojawiają nam się przy dodawaniu zdjęcia opcje edycji zdjęcia i takie tam różne. I mamy też przycisk tekst alternatywny albo opis alternatywny. I teraz tak, jeżeli to otworzymy, to w tym okienku możemy skasować ten automatyczny tekst Facebooka, który często jest bez sensu i wpisać nasz tekst, na przykład, nie wiem, mój pies biegnący wesoło po plaży. I teraz ten tekst on na ekranie, w naszym poście nie będzie widoczny. Nikt go nie zobaczy. Ale jeżeli niewidomy na tego posta trafi, to on w miejscu obrazka usłyszy ten tekst, który tam dodaliśmy. I to jest właśnie to kodowanie w sposób dostępny dla technologii asystujących. Czyli technologia asystująca, czytnik ekranu, z kodu dowie się, co jest na tym obrazku i odczyta ten opis niewidomemu.
Czyli ta dostępność, tak wyciągam z tego, to nie tylko ta wtyczki na stronie internetowej czy przełączniki, które zapewniają większy kontrast albo zwiększają czcionki. Ta dostępność cyfrowa powinna być taka po prostu już wbudowana, jeśli posługujemy się konkretnymi zasadami i ona wtedy służy tak naprawdę wszystkim.
Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o wtyczki, to tam jest wręcz pojawia się problem, bo ludzie myślą, że dając wtyczkę zapewniają dostępność, natomiast wtyczki takie pełne wtyczki, one często tę dostępność psują. Natomiast strona internetowa dobrze zrobiona, ona będzie dla wszystkich wygodna w obsłudze. A dlaczego mówimy o tych technologiach asystujących? Jeżeli ktoś widzi bardzo słabo, to jemu to powiększenie, nawet opcja powiększonej czcionki w niczym nie pomoże, bo on używa programu powiększającego. I teraz tak, jeżeli strona jest zrobiona dobrze, to ten użytkownik powiększenia bez problemu sobie ją powiększy za pomocą swojego programu i zobaczy ją w odpowiednim powiększeniu. Jeżeli strona jest zrobiona źle, to nawet jeżeli będzie miał jakąś wtyczkę na tej stronie, on z tej strony nie skorzysta, bo nagle się okaże, że na przykład część treści znika w powiększeniu, część treści się rozłazi i tak dalej. Więc właśnie dostępność cyfrowa jest po to, żeby tak robić strony czy aplikacje, żeby one z jednej strony były wygodne dla wszystkich, a z drugiej strony dobrze współpracowały z technologiami asystującymi.
To tak trochę jak dwa programy antywirusowe są na jednym komputerze, to nie jest dobra rzecz. Zastanawiam się, czy jest jakiś, nie wiem, pomysł, czy może system, żeby to ujednolicić i żeby właśnie zrobić w taki sposób, żeby to miało sens na przykład większy i się nie gryzło nigdy.
To są właśnie te zasady dostępności cyfrowej. Jeżeli mamy stronę czy aplikację zgodną z zasadami dostępności cyfrowej, to żadna wtyczka nie będzie potrzebna. Powiększenie czcionki, tak, ono jest wygodne, jak ktoś chce mieć większą czcionkę i nie chce szukać opcji powiększenia czcionki w innym miejscu. Natomiast jakieś specjalne rzeczy, na przykład dla niewidomych, tak, cokolwiek, one w ogóle nie są potrzebne, ponieważ ten sam efekt uzyskuje się w inny sposób. Ja może powiem właśnie, ten przykład czcionki jest fajny, tak? Mm-hmm. Mogę mieć na stronie internetowej czy w aplikacji opcję przycisk powiększ czcionkę, ale ja jej nie potrzebuję, bo w tej chwili jak pan wejdzie do ustawień dostępności na Androidzie czy na iPhonie, tak? A każdy z tych urządzeń ma bardzo rozbudowane opcje dostępności, zupełnie bezpłatne, pan tam może sobie włączyć powiększenie czcionki, powiększenie tekstu i pan będzie miał ten tekst wszędzie powiększony, nie tylko na tej stronie internetowej czy w aplikacji, ale wszędzie. A nie ma tak, że ktoś jest wybiórczo słabowidzący. Albo widzi słabiej, albo nie i wtedy potrzebuje tego powiększenia wszędzie. Więc nie ma potrzeby dodawania takich rzeczy. Czasem to jest po prostu wygodne dla użytkownika, ale to nie jest w żaden sposób niezbędne. Natomiast jeżeli strona jest źle zrobiona, to powiększenie czcionki takie systemowe, tak, nagle może przestać działać.
Czyli możemy zmienić takie globalne ustawienia, tak. No bo rzeczywiście powiększenie tylko części tekstu albo na jednej stronie może nie przynieść efektu, bo mówimy raczej o takiej dostępności długofalowej potem.
Tak.
Zastanawiam się też, jak wygląda sytuacja obecnie, zestawiając to z tym, jak było na początku. Myślimy o internecie, o tym, jak powstawały pierwsze aplikacje, no teraz mamy smartfony. Czy ta droga jest już długa, którą przeszliśmy? To znaczy, myślę tutaj właśnie o kustomizacji, czy też wchodzeniu właśnie w ustawienia aplikacji, czy stron mediów społecznościowych, przeglądarek. Czy to wszystko jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek, żeby dostosować pod siebie?
To się bardzo zmieniło. Powiedzmy, że internet w Polsce to są tak lata 2000, tak? Taki masowy internet. I wtedy, czy masowy, na uczelniach był, w akademikach był. Wtedy z jednej strony internet to był głównie tekst. Więc łatwiej się korzystało na przykład niewidomym z tych treści. Oczywiście był problem obrazków, które też wtedy nie miały tekstów alternatywnych. Problemem były telefony komórkowe, które były niedostępne, trzeba było na czuja tak pisać SMS-y. Natomiast potem przełom nastąpił. Przełom był taki trochę stopniowy, bo najpierw się pojawiły telefony z systemem Symbian i one jako pierwsze dostały czytnik ekranu, który oczywiście był płatny i był drogi. Natomiast takim prawdziwym przełomem to był iPhone, na którym od którejś wersji, przepraszam, ale nie pamiętam w tej chwili, Apple zupełnie bezpłatnie udostępnił czytnik ekranu. I kupując iPhone'a, niewidomy użytkownik miał właściwie te same warunki, co użytkownik widzący. Tak, kupowałem sobie iPhone'a, mogłem włączyć voice-over, tak, czytnik ekranu i mogłem z tego iPhone'a korzystać. Wcześniej trzeba było kupować specjalne oprogramowanie na telefon, właśnie jak w przypadku tego Symbiana. I iPhone był tym pierwszym. W tej chwili na Androidzie też to mamy, czyli każdy tutaj z Państwa, którzy słuchają, mogą sobie znaleźć w iPhone'ie czy na Androidzie opcję ustawienia, a potem dostępność albo opcję dostępności i zobaczyć sobie, ile tam jest różnych udogodnień, które niejednemu z Państwa mogą się przydać.
Super, odsyłamy Państwa tam, to już pierwsza wskazówka, padnie ich też oczywiście o wiele, wiele więcej. Proszę zostać z nami, przed nami na pewno jeszcze przykłady technologii, która Państwa zadziwi. Teraz krótka przerwa muzyczna.
Świat nowych mediów.
Już prawie 11.30 i cały czas jesteśmy w świecie dostępności cyfrowej. Z nami specjalista, jeśli chodzi o ten temat, pan Rafał Harłampowicz. Witam w drugiej połowie, w drugiej części. cały czas jesteśmy. I zastanawiam się teraz, jak możemy opowiedzieć o... No bo wydaje mi się, temat istotny jest z uwagi na to, że nie wszyscy mogą wiedzieć, jakie są technologie. O technologiach myślimy raczej w kategoriach raczej, no nie wiem, czy rozrywkowych. Media społecznościowe, czy mówimy o tym, jak słuchamy muzyki na przykład w streamingach. No ale technologie mogą też ułatwiać. Przychodzą w sukurs na przykład takie technologie z gatunku wearables, czyli czegoś, co my możemy ubrać, prawda?
Tak. Ja tylko jeszcze może taki komentarz co do tych technologii i świadomości technologii. Mm-hmm. My często nie jesteśmy świadomi, że używamy rozwiązań, które są asystujące albo mogą być asystujące. Choćby dyktowanie, tak? Kiedyś u nas był majster, który mierzył pokój i on sobie robił notatki głosowo co do tych rozmiarów. Używał technologii asystującej, dyktowania, która jest niezbędna dla osób, które nie mogą pisać na klawiaturze. I takich rzeczy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wearables i w ogóle to, co się w tej chwili dzieje w technologiach asystujących, to jeżeli chodzi o niewidomych, to mamy od 22 roku rewolucję, bo pojawił się ChatGPT, czyli AI, tak, wielkie modele językowe. Ja zaraz o tym błyskawicznie opowiem, ale wcześniej jeszcze tylko powiem o innych przełomach, które były wcześniej, za mojego życia. Jak w podstawówce pisałem pracę dla nauczycieli, to musiałem używać maszyny takiej do pisania, tak, nauczyć się na pamięć klawiszy. Potem się pojawiły komputery PC, które dla moich kolegów służyły do grania. Dla mnie to było wreszcie narzędzie, na którym mogłem pisać wypracowania, bo był czytnik ekranu, można było kupić, można było używać komputera. I to był pierwszy przełom. Potem się pod koniec liceum pojawiły się rozwiązania OCR, czyli optyczne rozpoznawanie tekstu. Ja wreszcie mogłem po latach wziąć książkę zwykłą, wydrukowaną, położyć na skanerze i ją przeczytać. Błędów było sporo w rozpoznawaniu, ale dało się to zrobić. I to był kolejny wielki przełom. Potem kolejnym przełomem był GPS, lata 2000 z kawałkiem. Znowu, dla zwykłych ludzi to było udogodnienie. Dla niewidomych to była właściwie wolność przemieszczania się, bo wreszcie człowiek wiedział, gdzie jest. Nie wiem, można było iść do lasu nawet z GPS-em. Potem te smartfony, o których już mówiłem, a teraz to, co mamy teraz. Więc tak, AI zrobiło przełom, ponieważ AI jest w stanie opisywać obrazy, czyli ten piesek, o którym mówiłem, tak, biegający po plaży, on już nie jest tak strasznym problemem jak kiedyś, bo jeżeli mnie jakiś obrazek interesuje, to mogę go sobie rozpoznać i dostać bardzo ładny opis, ale z pewnymi ograniczeniami. Bo jeżeli na zdjęciu nie będzie piesek, tylko będzie moja koleżanka, nie wiem, Kasia na plaży, to AI mi nie powie, że to jest Kasia, bo albo nie wie, albo nie wolno mu rozpoznawać ludzi. Tak? Więc tu już jest takie ograniczenie. Dlatego te teksty alternatywne są ciągle ważne.
Ale... To też przerwę na chwilę, bo te teksty alternatywne, jeśli możemy się zatrzymać, bo to też ułatwienie dla tych, którzy by nadal opisywali te zdjęcia, prawda? Że tak. To będzie robiło się po prostu szybciej.
Tak, tak. I to jest bardzo wygodne narzędzie, jeżeli mamy, a teraz prawie każdy ma dostęp do jakiegoś AI, tak, jeżeli chcemy robić tekst alternatywny, to wystarczy wrzucić obrazek i napisać, stwórz mi tekst alternatywny dla niewidomych, potem tylko wyciąć początek na obrazku, widać, bo tego nie podajemy, bo czytnik ekranu wie, że to jest obrazek, a jeżeli na obrazku jesteśmy my, w sensie jest to obrazek dla naszych odbiorców, mamy na przykład znajomych na Facebooku czy innym medium, znajomych niewidomych, to wtedy zamiast, nie wiem, osoba siedząca, coś tam, po prostu wpisujemy swoje imię, tak żeby ten użytkownik wiedział, że to po prostu jesteśmy my na obrazie, a nie jakaś inna osoba. No, ale ten AI zrobił niesamowity przełom, bo w tej chwili można opisać prawie każdy obrazek. Problemem jest cenzura obyczajowa, więc nie wszystko, jak erotyka, to tu już są ograniczenia. AI się świetnie sprawdza przy opisywaniu sztuki między innymi. Ja używam w muzeach, tak, do opisywania prac, dzięki temu wiem, co jest przede mną, ale generalnie wszystkiego. I najpierw to byłyby rozwiązania na smartfony albo na komputer. Teraz coraz bardziej popularne są okulary. Ja od kilku lat używam okularów, które są tak naprawdę tym starym, słynnym Google Glass z pełnymi przeróbkami. I te okulary mogą mi opisywać przestrzeń, mogą czytać napisy na przykład menu w restauracji czy cokolwiek w taki sposób bardzo pełny, albo czytać napisy na szybko, co jest gorszej jakości, ale szybko, i dzieje się to na okularach. I na przykład tej funkcji używamy do czytania napisów w kinie. Rozpoznaję około 60% napisów, ale rozpoznaję, jestem w stanie chodzić na filmy w językach, których nie znam, czyli już nie tylko polskie i angielskie filmy, tylko inne, i to jest przełom. Mogę mieć połączenie wideo, jeżeli potrzebuję skonsultować coś z kimś, kto widzi, na przykład z żoną, albo nie wiem, idę i potrzebuję prowadzenia, bo nie znam dobrze okolicy, no to mogę mieć połączenie wideo z tej kamery na okularach i ktoś mi mówi, co jest przede mną. Więc to w tej chwili wygląda w ten sposób, ale są też problemy. Na przykład ten sprzęt, o którym mówiłem, on już w tej chwili wychodzi z użytku, bo właśnie wyparło go AI, i teraz wszystkie okulary właściwie wysyłają obrazy do chmury, gdzie AI je przetwarza, no co ma taką konsekwencję, że na przykład nie ma okularów z czytaniem, szybkim czytaniem napisów. To się pewnie zmieni wkrótce, ale na razie tak to wygląda. Ale z kolei jaki jest plus? Moje okulary były dość niszowe i były dość drogie. Teraz okulary z AI, z których korzystają niewidomi, to na przykład robi Meta. Tak? Okulary Meta są bardzo popularne wśród niewidomych. Jak Google zrobi swoje okulary, te kolejne też pewnie będą popularne. Czyli mamy trochę podobną sytuację jak z tymi smartfonami, że Apple tak udostępnił czytnik ekranu na swoim sprzęcie. No teraz okulary Meta, czy też parę innych firm, tak można użyć także, czy niezależnie od tego, czy się widzi, czy się nie widzi.
To jeszcze jeden krok zrobię tylko do tyłu, żebyśmy mogli wrócić do tego opisywania obrazów i wykorzystywania AI, no bo ten efekt zależy od instrukcji, które podamy, prawda, sztucznej inteligencji, temu rozwiązaniu, które z niej korzysta. Czy tutaj też tak można zrobić, że to ten opis na przykład obrazu może mieć określony przez nas kształt, to znaczy, żeby on był w jakimś zaprojektowanym przez nas modelu, żeby uwzględniał jakieś konkretne rzeczy.
Tak, to jest kwestia, jeżeli to jest opisywanie obrazu na przykład na komputerze czy na smartfonie, no to zależnie od tego, jaki damy prompt, to uzyskamy. Możemy chcieć bardziej dokładny albo bardziej skupiony na stylu. Możemy napisać, co nas interesuje, i wtedy ten AI się dostosuje. W przypadku niewidomych warto dodać, że chodzi właśnie o tekst alternatywny, tak? On wtedy wie, że ma to opisać dokładnie i tak, żeby to było zrozumiałe dla niewidomego. Na okularach to jest różnie. Te moje okulary, one mają tą fajną cechę, że ja mogę przyciskiem takim dotykowym wybrać, że robi zdjęcie, wysyła do AI-a i dostaje zwrot z opisem, i oczywiście wtedy ten AI wie, że jestem niewidomy, ale niekoniecznie wie, co mi interesuje, i ja mogę dopytać już głosem. Tak, co ma taki minus, że jeżeli nie chcę, żeby ktoś słyszał, o co pytam, no to już jest sytuacja kłopotliwa. Tak, w kinie też nie zapytam o to, co jest na ekranie, no bo jest głośno. Natomiast jeżeli mamy takie choćby okulary Meta, gdzie generalnie rozmawiamy z tym interfejsem od samego początku, tak, to też można od razu powiedzieć, że opisz mi, co jest przede mną, z uwzględnieniem, nie wiem, stylu architektonicznego.
To mówimy tutaj o technologiach, których jeszcze nie tak dawno nie było, i zastanawiam się, na ile ta osobowość testera tutaj może przełożyć się na odpowiedź na takie pytanie, czy łatwo jest w to wejść, bo no to też wymaga właśnie jakiejś ciekawości, wiedzy może trochę technicznej, albo jakiegoś takiego też nastawienia się na to, że coś nie zawsze może pójść po naszej myśli. Czy to łatwo wejść w takie rozwiązania, czy trzeba jednak trochę popróbować, albo przynajmniej się do tego zmusić?
Ale od strony testera, czy od strony użytkownika?
Myślę o tym, żeby pan spojrzał od strony testera na użytkownika. Czyli czy użytkownik taki zwykły, powiedzmy, który z technologią nie ma dużo wspólnego na co dzień, może do tego podejść i po prostu włączyć to w swoje życie?
To jest różnie. Okulary Meta bardzo ludzie zaczęli szybko włączać w swoje życie, bo są też proste w obsłudze. I wtedy, jak Meta, te Ray-Ban Meta okulary się ukazały na rynku, no to rzeczywiście niewidomi zaczęli pojawiać się w okularach. Wcześniej to była taka sprawa dość niszowa. Więc jeżeli ludzie dostrzegają od razu wygodę czegoś i taką pożyteczność, to tak. Natomiast to też zależy od użytkownika, bo jest dużo fajnych technologii asystujących, które sprawdzają się pewnej grupie ludzi, ale dla innych są na przykład nawet nie za trudne, ale wymagają koncentracji na wielu rzeczach równocześnie. Takim przykładem może być właśnie takie stałe rozpoznawanie obrazu, że jak idziemy, albo detektory przeszkód, które są prostym urządzeniem, no, bardzo proste, jest dość stare rozwiązanie, czyli mamy urządzenie w dłoni albo na lasce, które nam wibruje, jeżeli mamy przeszkodę przed sobą. No i dla części ludzi to jest fajne, ale dla niewielkiej części, ale na przykład część ludzi ma problem z koncentracją. Trzeba słuchać otoczenia, trzeba na przykład, jeżeli idziemy z psem przewodnikiem, jeszcze czuć pracę tego psa. Jeszcze dochodzą nam sygnały z detektora i dla niektórych ludzi to jest za dużo. I oczywiście, bo samodzielne chodzenie bezrokowe, ono jest obciążające. To wymaga naprawdę stałej koncentracji. Ale też chodzi o to, żeby tak projektować interfejsy, żebyśmy w ogóle o nich nie myśleli, tylko korzystali z tego, co jest nam potrzebne.
No właśnie, bo to, że coś jest przydatne i może zmienić życie albo jakąś jego część, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest ten UX, czyli User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, coś, o czym musi myśleć ten, kto to projektuje, kto to wymyśla.
Dokładnie, musi myśleć i jeszcze musi zrobić testy na użytkownikach, bo czasem projektantom wydaje się, że wymyślili coś bardzo fajnego, a potem się okazuje, że użytkownikom to wcale nie służy.
No właśnie, ale to w takim wypadku testerzy powinni być witani z otwartymi ramionami, prawda? No bo mogą powiedzieć, jak coś ulepszyć.
Tester jako tester, rola testera jest trochę inna. Tu już wchodzimy bardziej w zakres konsultacji i takich testerów na użytkownikach. Natomiast ja zwykle robię dwie rzeczy w przypadku technologii asystujących, bo ja się też zajmuję testami dostępności cyfrowej i to jest jakby ten pierwszy krok. Natomiast jeżeli chodzi o technologie asystujące, no to tester powinien sprawdzić, czy coś działa i kiedy się psuje i wymyślić różne sytuacje, w których to coś może się zepsuć, żeby potem się nie zepsuło użytkownikowi. Natomiast jeżeli tester jest też końcowym użytkownikiem, tak jak ja, to rzeczywiście może na różne rzeczy zwrócić uwagę, ale i tak dobrze jest potem robić testy i konsultować z takimi zwykłymi użytkownikami, którzy nie mają jakiegoś dużego doświadczenia, nie mają tej żyłki takiej testerskiej i takiej skłonności do drążenia, tylko oni chcą, żeby im działało.
Czyli, a jak to wygląda w praktyce? Czy tester raczej wzbudza, znaczy myślę tu o panu i historii, którą zresztą też pan mi opowiedział, czy tester wzbudza strach w osobach, które takie rozwiązania przygotowują, czy raczej jest witany właśnie na takiej zasadzie, no teraz to się dowiemy, czy to naprawdę działa?
Specjaliści zawsze są witani z otwartymi rękami, ale to też bywa różnie. Miałem taką sytuację. Jeżdżę co roku na targi sprzętu dla niewidomych do Frankfurtu. Taka wielka wystawa, nazywa się Sight City. I tam pewnego roku testowałem taką nowoczesną białą laskę z detektorem przeszkód. Ja zawsze robię takie dwa testy, czy laska wykrywa przeszkodę na wysokości twarzy oraz czy wykrywa ścianę na czas, żeby użytkownik zdążył się zatrzymać. No i to była całkiem fajna laska, podobała mi się, ale niestety tych moich testów nie zdała. I oni sobie bardzo wzięli to do serca. Jak się rok temu później pojawiłem, to już machali do mojej żony z odległości, żebyśmy podeszli, tak, rozpoznali mnie od razu i tylko czekali na wynik mojego kolejnego testu, zdali, więc się bardzo cieszyli, wręcz okrzyki wznosili. No ale ja byłem zdziwiony, że mnie rozpoznali po roku.
Myślę, że to dało im pewnie do myślenia, no bo to wszystko zależy od perspektywy. No to jeszcze pozostała nam na pewno kwestia przyszłości, no bo już w pewnej wersji przyszłości żyjemy, mamy sztuczną inteligencję, rozwiązania, które potrafią zrobić coś dla nas, coś za nas, no ale przyszłość też pozostaje jeszcze zagadką, ale mamy już jakieś, można powiedzieć, przecieki, jak to może wyglądać.
Tak, dwa kierunki. Jeżeli chodzi o technologie asystujące dla niewidomych, to dla mnie najciekawsze są roboty przewodnicy. Pracuje się nad robotami, już chodzą prototypy. Na przykład w Stanach jest taki robot, który wygląda trochę jak taka mała kosiarka do trawy, czyli dwa kółka, bęben i uchwyt. I on już jest testowany na pierwszych użytkownikach. Nawet zrobiłem przedpłatę na tego robota, ale niestety ogłosili, że do Unii nie będą wchodzili szybko ze sprzedażą, no i zwrócili te przedpłaty.
Bo to w Stanach powstaje?
Tak, on powstaje w Stanach. Ma być najpierw Stany, Kanada, Anglia. Tam chodziło o to, że oni też pierwsze te egzemplarze właśnie testują już u ludzi. I to będzie taki robot, który ma największe szanse wejścia na rynek. Jest podobno robot w Brazylii, ale nie udało mi się nawiązać kontaktu z panią, która go projektowała, więc nie znam szczegółów. Ale ten robot amerykański, jestem przekonany, że on wejdzie na rynek już wkrótce. Ale też się na przykład testuje takie roboty jak gotowe roboty. Czyli jest taki chiński robot Unitree w kształcie psa i chodziłem z takim robotem na uczelni w Curychu, gdzie właśnie wzięto takiego gotowego robota, dodano mu trochę czujników, dodano oprogramowanie i on prowadził mnie po korytarzach na tej uczelni, wtedy jeszcze w piwnicach. Strasznie stukotał, ale prowadził nieźle. I wiem, że są takie plany, żeby ten robot w przyszłości prowadził niewidomych studentów po uczelni. Na ostatnim Expo w Japonii taki robot w kształcie walizki prowadził niewidomych po terenach Expo. To była taka walizka na kółkach, więc tutaj ten kierunek. A jeżeli chodzi o dostępność cyfrową, to prawdopodobnie AI będzie przejmowała coraz więcej rzeczy. Czyli ten obrazek, który kiedyś był problemem krytycznym, bo niewidomy nie miał dostępu do treści obrazka, on teraz jest utrudnieniem. Możliwe, że w przyszłości powstaną takie interfejsy, które te problemy dostępnościowe będą coraz bardziej zmniejszały, a z drugiej strony może też AI będzie bardziej pilnowała poprawnego kodu, bo w tej chwili jest odwrotna sytuacja. Coraz więcej kodu powstaje z wykorzystaniem AI i strony i aplikacje są mniej dostępne cyfrowo. Ponieważ AI była uczona na kodzie, gdy nie brano pod uwagę dostępności i ona teraz powtarza te błędy dostępnościowe. A kodują ludzie z coraz mniejszym doświadczeniem, bo teraz prawie każdy tak na jakimś tam, do jakiegoś tam poziomu może tworzyć strony internetowe czy inne rzeczy. Więc tu jest taki trochę problem teraz.
No to a propos tego psa, to pies przewodnik, ale robot, no to naprawdę brzmi przyszłościowo, no też wydaje mi się ciekawym kształt tych robotów, no bo myślimy o humanoidalnym robocie, ale tutaj chyba też warto spojrzeć z tej kwestii, z tej perspektywy no, użytkownika, że taki humanoidalny robot nie do końca byłby najlepszym rozwiązaniem.
Humanoidalny robot zajmuje miejsce.
No
zresztą pies też zajmuje miejsce, więc im mniejszy robot, tym lepiej. Na przykład tego robota amerykańskiego da się wcisnąć, on ma ważyć w ogóle 5 kilo, z tego co pamiętam. Tak, da się go wcisnąć pod jakieś siedzenie, złożyć, więc im mniejszy, tym lepszy. Ale najważniejsze jest to, żeby dobrze prowadził.
No właśnie.
Mogą być bardzo niewygodne rozwiązania, ale jeżeli są skuteczne, ludzie będą używali. W Polsce powstał jeden z pierwszych GPS-ów dla niewidomych, taki użyteczny, tuż tutaj w Trójmieście. I on wyglądał tak, że była taka całkiem spora skrzynka. Nosiłem ją w kieszeni koszuli, wypełniała całą kieszeń. Jeden kabel pod koszulą prowadziłem do ramienia, gdzie miałem odbiornik GPS na takim dość grubym kablu. Drugi kabel pod koszulą to był kabel słuchawki, miałem słuchawkę w uchu. Nie było to jakoś super wygodne, ale było bardzo użyteczne.
O proszę, to rozwiązanie faktycznie wydaje mi się nieznane szerokiej publiczności. Jeśli myślimy o takich największych błędach, jeśli chodzi o dostępność cyfrową czy technologie asystujące, czego powinni unikać projektanci czy osoby, które chcą wprowadzać takie rozwiązania?
Trochę powtórzę to, o czym mówiła Gosia Szymczak i Leszek Chronicki, że o dostępności trzeba myśleć od samego początku, od samego projektu. Najpierw się zastanowić, czy to, co chcemy zrobić, kogoś nie wyklucza. Jeżeli sobie wymyślimy, i to już jeszcze nawet nie na etapie kodowania, tylko na etapie projektu, jeżeli sobie wymyślimy interfejs, do którego, żeby się zalogować, trzeba na przykład zanucić jakąś piosenkę, to to już wyklucza ludzi, którzy fałszują, ludzi, którzy nie słyszą, nie wiem, którzy mają tam jeszcze jakieś inne problemy, tak, neurologiczne, i ludzi, którzy pracują w hałasie, tak, więc to jest jak gdyby taki pierwszy etap. Jeżeli mamy na etapie projektu zadbane, czyli zawsze trzeba się zastanowić, co jeżeli mój klient czy mój użytkownik nie widzi, albo nie słyszy, albo nie może ruszać rękami, albo nie ma głowy. To jest oczywiście żart, ale w ten sposób trzeba myśleć. A potem najlepiej zadbać, żeby zatrudniać ludzi, tylko zatrudniać programistów, którzy wiedzą, jak kodować w sposób dostępny, albo wysłać ich na szkolenia, żeby wiedzieli, jak to robić. Dobrze jest współpracować ze specjalistą od dostępności cyfrowej, bo taka osoba też zwróci uwagę na różne rzeczy. I wtedy unikniemy wielu błędów i wielu problemów.
No właśnie, to takie holistyczne spojrzenie, czy też podejście całościowe, żeby potem nie zawracać i powiedzieć, o nie, zrobiliśmy coś, teraz musimy jeszcze raz to, że tak powiem, brzydko rozgrzebać i włożyć do środka jakiś moduł, czyli na samym początku powinniśmy na to zwracać uwagę, żeby, no właśnie, żeby było jak najlepiej. Zastanawiam się też nad takimi ułatwieniami, które no właśnie są w przestrzeni miejskiej na przykład, czy gdzieś możemy zaobserwować jakieś takie wykorzystanie nowych technologii, które no może umyka, może wydaje się już taką codziennością, a też potrafi ułatwiać i dać coś dobrego.
To tutaj moim takim ulubionym przykładem to są prowadnice. I owszem, możemy znaleźć tutaj wśród specjalistów takie fajne przykłady prowadnic, które są źle zrobione, które prowadzą na ścianę i tak dalej, ale generalnie w większości przypadków one się strasznie przydają, bo nawet jeżeli nie znam drogi, wczoraj miałem taki przypadek, że żona mi pomagała przejść przez dworzec zdalnie, przez kamerę, i wystarczyło, że im powiedziała, że o, masz prowadnicę, tak, potem skręć w lewo na kolejnej prowadnicy. I to była chwila, bo ja te prowadnice znajdowałem bez problemu, i prowadnice to jest jedno z tych niewielu rozwiązań dla niewidomych, które przeszły do masowej świadomości. Jeżeli ktoś mi gdzieś pomaga, bo nie wiem, nie mogę czegoś znaleźć, to najczęściej mi mówi, o, tu ma pan prowadnicę, tak, albo tu ma pan ścieżkę dla niewidomych. Ludzie rzeczywiście wiedzą, po co to jest i komu to służy.
Super. Świetnie. Niech takich rozwiązań będzie tylko i wyłącznie więcej. Bardzo dziękuję. Rafał Harłampowicz, specjalista do spraw technologii asystujących i dostępności cyfrowej, państwa i naszym gościem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ta audycja trafi na radiogdańsk.pl. Tam jest dużo, mogę tak powiedzieć, audycji, które wydarzały się już wcześniej na naszej antenie, które można było usłyszeć. To audycja też ta, która właśnie w tym momencie się kończy. Audycja, która jest audycją ostatnią, przynajmniej przez jakiś czas. Letnia, wakacyjna ramówka od poniedziałku. Także proszę wracać na naszą antenę. Będą na pewno różne niespodzianki. Niemniej jeszcze dzisiaj o 18:00 Zoom na popkulturę razem z Kanią Brzezińską poprowadzimy dla państwa o 18:00 spotkanie z Marylą Rodowicz. Kto się spodziewał? No nie wiem. My na pewno też nie. Kasia piekła audycję dzisiejszą Świat Nowych Mediów, zrealizowała. Pięknie dziękujemy. Filip Jędruch, kłaniam się nisko i mówię państwu do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.